Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzydziestego 31 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program niemal w całości poświęcimy aktualnościom, a naszym gościem będzie wiceprezes KAJU Tomasz Królak, który opowie nam o watykańskim szkoleniu dla polskich dziennikarzy. Zapraszamy.
W ramach audiencji prywatnych Benedykt XVI spotkał się dziś m.in. z kijowsko-halickim arcybiskupem większym Światosławem Szewczukiem. Nowy zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej przebywa w Rzymie z pierwszą po wyborze wizytą. Był też na wczorajszej audiencji ogólnej.
Ponadto papież przyjął arcybiskupa Roberta Colicza. Przewodniczący niemieckiego episkopatu prowadzi od wczoraj rozmowy w watykańskich dykasteriach. Dotyczą one m.in. przygotowywanej papieskiej podróży do Niemiec.
Dążąc do prawdy w wolności, chrześcijanie i buddyści żyją w pokoju. Taki tytuł nosi tegoroczne przesłanie Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego do buddystów na święto Wesak. W tym roku obchodzą je oni w Japonii już za tydzień, a w większości krajów Dalekiego Wschodu w połowie maja.
Wysiłek dążenia do prawdy jest koniecznym warunkiem, by osiągnąć autentyczny pokój, czytamy w przesłaniu watykańskiej dykasterii. Wszyscy ludzie są zobowiązani do poszukiwania prawdy, którą poznawszy mają przyjąć i w wolności zgodnie z nią żyć. W dzisiejszym świecie naznaczonym różnymi formami sekularyzmu i fundamentalizmu, które często są wrogie prawdziwej wolności i wartościom duchowym, dialog religijny może być alternatywą, by znaleźć drogę do pokoju i współpracy dla dobra wszystkich. Dialog ten pobudza też, by respektować podstawowe prawa człowieka do wolności sumienia i wolności kultu. Gdy wolność religijną rzeczywiście się uznaje, szanuje się godność osoby u samej jej podstaw.
Watykan ma nową ustawę o prawie autorskim. Chodzi tu w istocie o niewielkie modyfikacje, które pozwalają jednak na lepszą ochronę integralności nauczania papieża i Kościoła. Wiąże się to z rozwojem technik komunikacji, który ułatwia swobodny przepływ wiadomości. Jak czytamy w wyjaśnieniu, teksty magisterium mogą być swobodnie pobierane z watykańskiej strony internetowej i rozpowszechniane, o ile nie czerpie się z tego zysku. Zdarza się jednak, że teksty te powiela się z błędami bądź modyfikuje. W takich przypadkach Watykan będzie mógł odtąd łatwiej interweniować i domagać się uszanowania oryginału, również przy publikacji w internecie. Ponadto w ustawie przewidziano powstanie specjalnej komisji, która zajmie się ochroną papieskich praw autorskich. Dziś starają się o to trzy instytucje watykańskie: wydawnictwo w zakresie tekstów, radio w odniesieniu do głosu oraz telewizja, gdy chodzi o obraz. Wierni w Rzymie pamiętają o zbliżającej się 6. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Polacy i nie tylko oni licznie zgromadzili się dziś rano przy jego grobie w grotach watykańskich, gdzie zgodnie z tradycją została odprawiona polska msza święta. Liturgii przewodniczył ojciec Zdzisław Kijas z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w homilii mówił o papieżu Polaku jako o wielkim proroku naszych czasów.
Natomiast w samą rocznicę, w sobotę 2 kwietnia, specjalną mszę w kościele Świętego Ducha nieopodal Watykanu odprawi kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Początek o godzinie 16. Organizatorzy zapraszają do udziału w tym nabożeństwie wszystkich kapłanów, siostry zakonne i wiernych świeckich przebywających w Rzymie.
W Radiu Watykańskim gościmy wiceprezesa KAJU Tomasza Królaka. Witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
A do Rzymu przyjechał nie sam, ale z gronem polskich dziennikarzy, dałoby się powiedzieć polskich watykanistów. Pielgrzymka, szkolenie, co to takiego?
Myślę, że wszystko po trochu, dlatego że jesteśmy w bardzo szczególnym okresie, jakkolwiek patetycznie to zabrzmi. Wydarzenie takie jak beatyfikacja Jana Pawła II jest przede wszystkim największą beatyfikacją, myślę, w dziejach Kościoła, najgłośniejszą również. W związku z tym chcieliśmy, żeby dać dziennikarzom, którzy na co dzień zajmują się problematyką Kościoła, jeszcze jedną możliwość zetknięcia się takiego już bardzo bliskiego z problematyką watykańską, z problematyką papieską, po to, żeby te ich materiały były po prostu lepsze, bardziej profesjonalne, ciekawsze, interesujące. Kiedy dziennikarze opierają się na rozmowach telefonicznych czy doniesieniach agencyjnych, wiadomo, że to jest zupełnie co innego niż kiedy mogą porozmawiać ze świadkami pontyfikatu, z fachowcami, z bardzo dobrze orientującymi się w problematyce kościelnej. Po to, żeby materiały dźwiękowe, pisane, agencyjne czy reportażowe sobie przygotować. Myślę, a propos wątku takiego duchowego czy pielgrzymkowego, myślę, że on również występuje, dlatego że kiedy przyjeżdża się za każdym razem, kiedy przyjeżdża się do Rzymu, to miasto, jego atmosfera oczywiście robi wrażenie. Kiedy przyjeżdża się na niespełna miesiąc przed beatyfikacją Jana Pawła II, kogoś takiego jak Jan Paweł II, no wiadomo, że te wrażenia się potęgują i wszyscy mamy jak dotąd wrażenie takie, że ten wyjazd rzeczywiście będzie obecny zarówno od strony takiej profesjonalnej, jak i czysto osobistej.
A na jak długo przyjechaliście?
Przyjechaliśmy na tydzień.
Co w programie?
W programie spotkania z przedstawicielami z Stolicy Apostolskiej, z przedstawicielami Sala Stampa.
A konkretnie jakieś nazwiska, żebyśmy wiedzieli?
Kardynał Laiolo, Grocholewski, Ryłko, ksiądz Federico Lombardi.
Który czyli rzeczywiście sami szefowie różnych dykasterii i urzędów watykańskich.
Tak, owszem, chcieliśmy zaczerpnąć jakoś wiedzy ze źródeł. No oczywiście również nie mogło w tym gronie zabraknąć postulatora w procesie beatyfikacyjnym księdza Sławomira Odera. Składamy również wizytę w ambasadzie u pani ambasador Suchockiej. No i chcemy również nieco odskoczyć od Rzymu, tak jak swego czasu odskakiwał Jan Paweł II i jeszcze Karol Wojtyła w przedpapieskich czasach, czyli wybieramy się na Mentorelle, żeby również poczuć trochę tamto miejsce i mieć odrobinę rekreacji. Myślę, że to bardzo dobrze wpłynie na całość tego pobytu.
Jak Mentorella, czyli jednak pielgrzymka, ilu dziennikarzy odpowiedziało na wasze zaproszenie?
No odpowiedziało 18 dziennikarzy. Są to przedstawiciele zarówno mediów świeckich, jak i religijnych. I to bardzo różnego rodzaju mediów, bo są i dziennikarze agencyjni z Polskiej Agencji Prasowej, są dziennikarze prasowi z Rzeczpospolitej, są przedstawiciele telewizji TVN, są przedstawiciele różnych większych i mniejszych rozgłośni i pism, zarówno katolickich, jak i świeckich. Dlatego bardzo nam zależało, zgodnie z misją Katolickiej Agencji Informacyjnej, żeby budować mosty między, ogólnie rzecz biorąc, światem laickim i przestrzeniami religijnymi, żeby to byli dziennikarze, którzy formułują opinie i kształtują rynek informacyjny, nie tylko ten katolicki, ale chcieliśmy mieć jakiś cząstkowy przynajmniej wpływ na profesjonalizm tych, którzy będą kształtowali całość opinii publicznej w Polsce w tak szczególnym momencie.
To chyba pierwsza tego typu inicjatywa. Pamiętam, że wcześniej na przykład Navarro Valls robił takie kursy dla watykanistów, nawet próbował ich trochę uduchławiać, nawet jakieś rekolekcje dla nich robił. W Polsce coś takiego się dzieje, czy nie?
Owszem, próbujemy na rynku polskim, mówiąc nieskromnie, jesteśmy pionierami, bo przed różnymi wydarzeniami, czy wizyta na przykład Jana Pawła II na Ukrainie, robiliśmy taki wyjazd na Ukrainie. Ważne rzeczy, ważne beatyfikacje, które się odbywają również w Polsce, jak beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki, również była poprzedzona takim wyjazdem studyjnym organizowanym przez Sky. No, traktujemy tego rodzaju wyjazdy, pobyty studyjne jako część naszej misji.
A jak Katolicka Agencja Informacyjna jeszcze przygotowuje się do papieskiej beatyfikacji? Czego jeszcze można się od was spodziewać?
Pytanie proste, ale bardzo trudne, dlatego że na szczęście lub na nieszczęście zrobić coś nowego i podać coś ciekawego i świeżego o papieżu jest szalenie trudno. Myślę, że to jest bardzo dobre z jednej strony, dlatego że świadczy to o tym, że media się interesują, że mają swoją siłę przebicia, że mają swoje dojścia zupełnie inne niż na początku lat 90., kiedy startowaliśmy i wówczas Sky miał dobrze czy źle rozumiany częściowy przynajmniej monopol na informacje religijne. Teraz prawie, że stajemy w jednym szeregu, więc musimy naprawdę naprężać muskuły. No myślę, że cóż, oczywiście doniesienia z Rzymu i Watykanu w samym okresie beatyfikacji będziemy mieli tutaj swoją ekipę, ale również doniesienia, jeśli chodzi o Polskę. Mobilizujemy siły, żeby najważniejsze rzeczy o charakterze kulturalnym, społecznym, nie tylko ściśle religijnym, związane z beatyfikacją Jana Pawła II docierały do naszych odbiorców, katolickich i świeckich, bo tak zgodnie z naszą misją pracujemy. No i oczywiście cała recepcja światowa, bieżące newsy i doniesienia, ale również gruntowne dosiery opracowania, wywiady. Uruchomiliśmy również tak zwany serwis papieski, który zwraca uwagę na to wszystko, co się w Polsce i za granicą dzieje związanego z Janem Pawłem II. Nie tylko wielkiej, patetycznej, wzniosłej uroczystości, ale również rodzynki, ciekawostki i drobiazgi związane z Janem Pawłem II, bo z tego również składa się życie.
Słowem, przed beatyfikacją sięgajmy do Kaju.
Zachęcam, zapraszam, myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
Dziękuję serdecznie, a przypomnę, moim gościem był wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, pan Tomasz Królak.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Do widzenia. Kiedy byłem biskupem Angers, większość księży w mojej diecezji była przeciwna nowej ewangelizacji. Nie chcieli bowiem przyznać się do porażki, krytycznie spojrzeć na rezultaty prowadzonego przez nich duszpasterstwa, powiedział sekretarz kongregacji do spraw edukacji katolickiej w wywiadzie dla miesięcznika Radici Christiane. Arcybiskup Jean-Louis Brugues od razu jednak zaznacza, że w inicjatywie nowej ewangelizacji nie chodzi tyle o potępienie dotychczasowych metod, co o uznanie nowej sytuacji Kościoła, który musi głosić Ewangelię w społeczeństwie sekularyzowanym. Żyjmy tak, jakby niebo było puste. To hasło współczesnego świata. Musimy znaleźć nowe metody duszpasterstwa, które będą w stanie dotrzeć do ludzi, którzy nie wierzą już w niebo, mówi hierarcha.
Zdaniem francuskiego arcybiskupa Kościół musi sobie w pierwszym rzędzie poradzić z ambiwalentnym stosunkiem wierzących do sekularyzowanego społeczeństwa. Jedni uważają, że jest to wciąż społeczeństwo chrześcijańskie, bo ma ewangeliczne fundamenty, a jego wartości, jak na przykład prawa człowieka, równość czy sprawiedliwość społeczna, wywodzą się z chrześcijaństwa. Dla innych zaś zachodnie społeczeństwo tak bardzo się wyobcowało z chrześcijaństwa, że Kościół powinien się prezentować jako faktyczna alternatywa dla współczesnego świata. Rozstrzygnięcie tego dylematu będzie zapewne jednym z pierwszych zadań nowo powstałej papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji, zauważa arcybiskup Brugues.
Mówiąc o porażce współczesnego duszpasterstwa, sekretarz watykańskiej dykasterii do spraw edukacji zauważa, że jest to związane z bierną czy wręcz wrogą postawą Kościoła względem kultury. Choć Kościół jest ekspertem w sprawach kultury, są księża, którzy nie doceniają jej duszpasterskiego oddziaływania. Uważają ją za coś powierzchownego i elitarnego, przeznaczonego dla nielicznych, którzy mogą sobie na nią pozwolić. Teraz będzie potrzeba wiele czasu, aby na nowo przekonać wiernych, że duszpasterstwo kultury należy do istoty działalności Kościoła, zaznacza francuski hierarcha. Będzie to tym trudniejsze, że w społeczeństwie sekularyzowanym ciężko jest się przebić z kulturą religijną.
Głównym tematem wywiadu z wiceszefem dykasterii do spraw edukacji katolickiej jest katastrofalna sytuacja oświaty. Społeczeństwo, które rezygnuje z przekazywania własnego dziedzictwa, jest społeczeństwem samobójczym, mówi arcybiskup Brugues. A pierwszymi, którzy rezygnują z wychowania, są dziś sami rodzice. Sygnalizowali mi to nauczyciele w szkołach mojej diecezji. Z ich obserwacji wynika, że dzieci, które trafiają do szkół, są coraz bardziej agresywne. Wynika to z braku wychowania. Rodzice idą na łatwiznę, niczego im nie zakazują, spełniają wszystkie zachcianki, myśląc, że to szkoła zajmie się wychowaniem. I rzeczywiście w szkole dzieci po raz pierwszy słyszą nie, spotykają się z jakimś prawem. Dlatego musimy przypomnieć rodzinom o ich obowiązku wychowywania. Trzeba je tego nauczyć, aby potrafiły też z tego czerpać satysfakcję.
Inną przyczyną katastrofy edukacyjnej jest stała degradacja roli nauczyciela. Kiedyś nauczyciel miał autorytet i silną pozycję społeczną. Dziś się nim pogardza, zaznacza arcybiskup Brugues. Kolejne źródło kryzysu to redukowanie edukacji do samego tylko nauczania, czyli przekaz wiedzy, ale bez wychowania, bez troski o całościowy rozwój młodego człowieka. Stąd coraz mniej czasu poświęca się sprawom wychowawczym, refleksji, takim przedmiotom jak historia, nauki humanistyczne, filozofia. To musi się zmienić i o ten humanistyczny przełom apeluje Benedykt XVI od początku swego pontyfikatu, podkreślił sekretarz kongregacji do spraw edukacji katolickiej.
Po jesiennym kryzysie w relacjach między Chinami i Stolicą Apostolską wczoraj miała miejsce pierwsza od tamtej pory sakra biskupia. Ksiądz Paul Liang Jansen został wyświęcony na ordynariusza diecezji Jiangmen. Zaoprobował go na tym stanowisku zarówno Pekin, jak i Watykan. Przypomnijmy, że przyczyną zeszłorocznego kryzysu było udzielenie sakry biskupiej pomimo sprzeciwów w Stolicy Apostolskiej i Ogólnokrajowy Kongres Kościoła Patriotycznego.
Nowy ordynariusz Jiangmen ma 46 lat. Diecezja ta, choć liczy zaledwie 20 tysięcy wiernych, 7 kapłanów i 20 zakonnic, ma istotne znaczenie ze względu na znajdujące się na jej terenie sanktuarium Sancian. Upamiętnia ono miejsce śmierci świętego Franciszka Ksawerego.
Już niebawem Azja będzie kontynentem sfrustrowanych mężczyzn, agresywnych i niespełnionych, dla których prostytutka będzie jedyną szansą na spotkanie z kobietą. W krajach takich jak Chiny, Indie czy Korea Południowa powoli daje się odczuć konsekwencje aborcji selektywnej, czyli eliminowania płodów płci żeńskiej. Badania na ten temat przeprowadził Uniwersytet Londyński.
W Korei Południowej, dzięki powszechności badań prenatalnych, za pomocą których można było ustalić płeć płodu i zabić niechciane dziewczynki, już w latach 90. rodziło się statystycznie 125 chłopców na 100 dziewczynek. Podobne rezultaty osiągają również Indie, zwłaszcza na północy kraju, oraz Chiny, w których do segregacji płciowej skłania dodatkowo polityka jednego dziecka i przymusowe aborcje. W niektórych regionach tego kraju chłopców rodzi się nawet o 30% więcej. Jeśli zaś ktoś pomimo restrykcji decyduje się na drugie dziecko, to w praktyce niemal zawsze jest to syn. Z tego względu w Chinach już w 2005 roku wśród dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia dziewcząt było o 32 miliony mniej niż chłopców.
Jak wynika z badań londyńskich naukowców, za 20 lat we wspomnianych krajach Azji populacja mężczyzn będzie przewyższać populację kobiet o 10 czy nawet 20%. Brytyjscy naukowcy ostrzegają, że może to doprowadzić do niespotykanych dotąd zjawisk społecznych, włącznie z rozwojem przestępczości zorganizowanej. Jedynym beneficjentem społeczeństwa bez kobiet stanie się na pewno przemysł erotyczny, który będzie żerował na niezaspokojonych aspiracjach Azjatów, którym nie dano szansy na założenie rodziny.
Inną plagą państwa środka jest niewolnictwo. Według ostatnich szacunków w kraju tym istnieje ponad 1000 obozów pracy. Żyje w nich od 3 do 5 milionów Chińczyków, w tym również dzieci. Pracują od 16 do 18 godzin dziennie. Na ich pracy korzysta zarówno komunistyczny reżim, jak i zagraniczne firmy, które przeniosły swą produkcję do Chin. Precyzyjna identyfikacja obozów pracy jest bardzo trudna, gdyż na zewnątrz prezentują się one jako zwyczajne przedsiębiorstwo. Do Laogai, bo tak nazywają się chińskie gułagi, trafiają przede wszystkim wrogowie państwa, dysydenci polityczni, niezależni artyści, tybetańscy mnisi na równi z katolickimi kapłanami i biskupami.
Istnienie obozów pracy w Chinach jest od dawna znane i dobrze opisane. Dość nową i stosunkowo mało znaną rzeczywistością są chińskie ośrodki pracy niewolniczej w Europie Zachodniej. W tym wypadku niewolnikami nie są więźniowie polityczni, lecz migranci, którzy na różne sposoby uzależniają się od swoich pracodawców. Zjawisko to przybiera niewyobrażalne rozmiary. Wskazuje na to dochodzenie przeprowadzone w jednym tylko włoskim mieście Prato.
Okazuje się, że w tej toskańskiej miejscowości, liczącej niespełna 200 tysięcy mieszkańców, istnieje 3400 małych firm prowadzonych przez Azjatów, w których pracuje 40 tysięcy pracowników, z czego 30 tysięcy nielegalnie. Każdego dnia wypuszczają one na rynek 1 000 000 sztuk ubrań, z napisem Made in Italy, oczywiście. Przynosi to roczny dochód w wysokości 2 miliardów euro, z czego co najmniej połowa w szarej strefie. A wszystko to zaznaczmy tylko w jednym toskańskim mieście Prato. W 2009 roku tylko z tego miasta przesłano do Chin oficjalnie za pośrednictwem kantorów niemal 0,5 miliarda euro. Problem dotyczy jednak całych Włoch, jak można przypuszczać całej Europy. Oficjalnie w Italii przebywa jedynie niespełna 120 tysięcy Chińczyków. Prowadzą oni 50 tysięcy własnych firm, czyli niemal co drugi z nich ma własny biznes.
Przypomnijmy, że już od 1926 roku obowiązuje w świecie Międzynarodowa Konwencja w sprawie niewolnictwa. Jej sygnatariuszami jest 97 państw. Nie ma wśród nich Chin. Ochrona przed przymusową i niewolniczą pracą jest też systematycznie ignorowana przez Światową Organizację Handlu.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.